Moi drodzy, bardzo się cieszę, że ponownie możemy zastanawiać się nad Słowem Prawdy i mam nadzieję, że tak jak wczoraj byliście bardzo aktywni i pomagaliście mi w odczytywaniu wersetów i rozmawialiśmy przy okazji rozważań na temat Pisma Świętego i również udzielaliście odpowiedzi, tak również będzie się działo w dniu dzisiejszym. Tak jak wczoraj wspomniałem, Biblia zawiera bardzo ciekawe informacje, życiorysy różnych, bardzo wspaniałych postaci. Powiedzieliśmy sobie wczoraj, że opisuje zarówno ich wzloty, jak i ich upadki, co uczynili dobrego, ale również wspomina o ich upadkach, o tym, co się wydarzyło, jak oni się wtedy zachowywali. I w dniu dzisiejszym chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się, przypomnieli sobie pewną postać ze Starego Testamentu. I tak jak zwykle, żeby rozpocząć troszkę pobudzając was do myślenia, mamy wśród nas jednego z chłopaków, który nosi imię tego męża Bożego, o którym będziemy mówić, a dla podpowiedzi powiem, że mamy drugiego, który był jego największym przyjacielem. Jakiś pomysł?
Dawid.
Tak jest. Tak, no nie dziwcie się, mamy tutaj Jonatana, prawda? Który, jak myślę, że wiecie z historii biblijnej, był największym przyjacielem Dawida. I rozpoczniemy przypominać sobie niektóre wydarzenia z życia Dawida, który był określany jako umiłowany, jako ten, którego Bóg bardzo miłował. I jak zwykle będę prosił was o odczytywanie wersetów. Będziemy starali się wyciągnąć lekcje płynące z jego życia. Ja myślę, że wy tą historię o Dawidzie doskonale znacie, ale spróbujemy zastanowić się, jak wykorzystać, można powiedzieć, pewne doświadczenia, historie, które przeżył Dawid w naszym codziennym życiu, bo przecież on już żył parę tysięcy lat temu. No i teraz spróbujmy zobaczyć, z jakiej rodziny pochodził Dawid, tak? Kim był jego ojciec i znowu tutaj może takie pytanie, tak? Jak nazywał się ojciec Dawida? Czy ktoś pamięta? A sam Dawid pamięta, jak nazywał się ojciec jego imiennika? Tak? Ktoś pamięta? To zobaczmy do pierwszej księgi Samuelowej. My będziemy korzystać wiele z informacji podanych w pierwszej księdze Samuelowej do 16 rozdziału. Tak? I jak pamiętacie, tam mamy bardzo ciekawą historię opisaną, która dotyczyła takiej sytuacji, że do rodziny Dawida przyszedł prorok. Ktoś pamięta, jak się ten prorok nazywał? Bardzo dobrze. Samuel, tak? Żeby co uczynić? Pamiętasz,
Jonatan? Namaścić Dawida na przyszłego króla.
Tak, namaścić Dawida na przyszłego króla. I mamy bardzo ciekawą sytuację, która już pokazuje, że Dawid musiał być bardzo ciekawym człowiekiem już w tej chwili, w tym czasie, kiedy Bóg go chciał powołać i właściwie namaścić na króla. No jak otwarliście sobie, to tam już widać, tak, jak nazywał się ojciec Dawida. I może przeczytałby nam ktoś tylko werset 11 z tego 16 rozdziału. Proszę cię bardzo.
Potem rzekł Samuel do Isajego, wszyscy to już synowie, odpowiedział, jeszcze został najmłodszy, który pasie owce. Wtedy rzekł Samuel do Isajego, poślijże, a przywieź go, bądź nie usiądziemy, aż on tu przyjdzie.
Dobrze, zobaczcie. Isaj przedstawiał synów od najstarszego, i nawet nie pomyślał o Dawidzie, tak? Nie było go wśród tych synów, którzy stanęli przed Samuelem. I wydawało się, że on jest najmniej odpowiednim kandydatem do tego, żeby go w przyszłości powołać na króla. Ale było coś, co sprawiło, że jednak był najlepszym kandydatem. Pamiętacie, jak Bóg powiedział Samuelowi, na co ma nie zwracać uwagi, a na co ma zwracać? Proszę bardzo. Tak? Pan też? Jonatan?
Nie na wygląd zewnętrzny, ale na wygląd wewnętrzny.
Tak. Czyli na co? Na serce. Tak? I zobaczcie, werset 7 może by w takim razie przeczytał, bo tu mamy właśnie to wytłumaczenie. Już nam pokazuje, Jakimi cechami charakteryzował się Dawid? Co miał bardzo pięknego? Kto przeczytałby nam werset 7? Ola, proszę.
Ale Pan rzekł Samuela, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, musiał mieć wyjątkowe zalety swojego serca i tak spodobał się Panu, że był najlepszym kandydatem, mimo że byli tacy, którzy byli większego wzrostu, można powiedzieć swoją posturą, jak gdyby na bardziej nadawali się na króla, to jednak on został wybrany. I teraz ten werset 11, który odczytaliśmy, mówił nam, czym on się zajmował. Czyli kim był z zawodu, tak?
On był pasterzem.
Bardzo dobrze. Nie wiem, czy przypominacie sobie, jak jest werset rocznego godła z tego roku, to mamy tam taki piękny obrazek. Czy ktoś sobie przypomina, co jest na tym obrazku?
No, pasterz, który trzyma owce za nim.
A no właśnie. I pamiętacie, jak zachowuje się ta owieczka? Czy ona mu się wyrywa z tych rąk? Tak, Jonatan?
Nie, siedzi w tych rękach, tak. Bo wie, że jest bezpieczna.
Wie, że jest bezpieczna, jest przytulona. Pasterz, jako człowiek, który zajmuje się również malutkimi owcami, jest człowiekiem, który musi mieć bardzo ciepłe, wrażliwe serce. I on również miał takie serce. I przeczytamy sobie teraz werset, który mówi na temat jego wyglądu zewnętrznego, tak? Werset 12, może by nam ktoś odczytał z tego 16 rozdziału, a później sobie powiemy, czy jeszcze jakieś cechy były, które się później przydały mu do tego, żeby być królem. Kto by przeczytał werset 12? Proszę cię bardzo.
A on był wybrany, miał jasne oczy i ładny wygląd i rzekł: stań na pasko, gdyż to jest ten.
Dziękuję bardzo. Różne przekłady różnie oddają. Jak ktoś ma Biblię Gdańską, tam jest troszeczkę inaczej to sformułowane. Niektóre mówią, że on był opalony, rumiany. Niektóre zwracają uwagę na to, że on był tam w niektórych przekładach, chyba w Biblii Gdańskiej jest powiedziane lisowaty. Tak? I niektórzy mówią, że był po prostu miał rude włosy. Ale i tak mamy tutaj powiedziane, że miał piękne oczy i ładny wygląd. Był przystojnym młodzieńcem. A teraz spróbujmy jeszcze dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat tego, jako pasterz, jak się zachowywał, jakim był dzielnym człowiekiem. I zobaczmy 17 rozdział, tam mamy jeszcze inną historię, wam też doskonale znaną, ale zobaczmy tylko dwa wersety, kiedy Dawid opowiada o tym, jak był pasterzem i czego to od niego wymagało. W 17 rozdziale, werset 34 i 35, może by nam ktoś odczytał. Tak, 17, 34, proszę Janek.
Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał dla mnie strzowy. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go pytałem za grzywę, pukałem, zabiłem go.
Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy ktoś z was odważyłby się, będąc pasterzem, wtedy, kiedy lew albo niedźwiedź atakuje stado, no wystąpić przeciwko tym potężnym zwierzętom? Wymagało to z pewnością, jak myślicie, czego? Jakich cech charakteru? Wielkiej odwagi i waleczności, żeby przeciwstawić się, bo to są przecież najpotężniejsze, najsilniejsze zwierzęta. A on w obronie owieczek występował i walczył. A więc zobaczcie, jakie cechy charakteru w szczególności docenił tutaj Pan Bóg, biorąc pod uwagę tego człowieka, który miał zostać królem Izraelu. Pierwsza, o której mówiliśmy, to jeszcze raz przypomni?
Dobre serce,
tak, bo patrzył na serce i jeszcze to, co teraz wymieniliśmy, te dwie cechy, to była odwaga, waleczność, męstwo, tak? To się Panu Bogu bardzo spodobało. Jak jeszcze przypomnimy sobie jedną wam bardzo dobrze znaną historię, to zauważymy, że to wszystko znalazło potwierdzenie w postawie również tego człowieka, jakim był Dawid. I teraz musimy odwołać się do troszeczkę mniej przyjemnych rzeczy, niezwiązanych z Dawidem, ale które spowodowały, dlaczego Dawid został pomazany na króla. Jak pamiętacie, kto wtedy był królem w Izraelu? Tak? Bardzo dobrze, król Saul. Tak? Wspaniały, postawny mężczyzna, o którym mamy powiedziane, że o głowę przewyższał wszystkich, wszyscy go bardzo szanowali. Ale czy pamiętacie, czy on do końca swojego życia postępował tak, jak się to panu podobało? Tak, Jonathan?
Jeden przykład, miał złożyć owce na ofiarę, nie zrobił tego, potem przyszedł Samuel i dopiero wtedy to zrobił, wtedy już mu Samuel powiedział, że ktoś inny został królem.
Bardzo dobrze pamiętasz. Słuchajcie, w 15 rozdziale, no oczywiście nie mamy na tyle czasu, żeby całą tą historię przypominać, ale tak jak Jonathan powiedział, faktycznie była taka sytuacja, naród izraelski walczył z Amalekitami i Pan Bóg powiedział o rzeczy, którą miał dokonać, mianowicie nie miał żadnej brać rzeczy od Amalekitów, ani zwierząt, ani złota, niczego, wszystko miało zostać zniszczone, tak? A jemu wydawało się, że on uczyni jeszcze mądrzej, jeszcze lepiej, jeżeli weźmie piękne sztuki z owiec, z bydła i złoży w ofierze. Ale tak jak Jonathan przypomniał, przyszedł prorok Samuel i ze smutkiem powiedział, że niestety był nieposłuszny i go odrzuca. I pamiętacie, tam wyrzekł takie bardzo piękne zdanie, czego Bóg bardziej pragnie od człowieka. Pamiętacie? Co jest ważniejsze? Czy ofiara, czy... I tam wymienił pewne... Tak, Jonathan?
Posłuszeństwo.
Tak jest. W wersecie 22 jest właśnie powiedziane, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Czyli pamiętajcie, że Bogu podobają się ludzie, którzy przede wszystkim są mu posłuszni, wypełniają jego przykazania. I teraz ten wers, rozdział 16, który czytaliśmy, jak Dawid został pomazany na króla, wynikał z tego, że niestety Saul został odrzucony i Dawid został pomazany na króla. Na pewno wtedy był bardzo młodym człowiekiem. A czy ktoś z was pamięta, tak wyprzedzając, czy Dawid zaraz został tym królem? Następnego dnia naród izraelski powiedział, no to chodź, panuj. Tak?
Po zabiciu Goliata.
Tak. I jeszcze wiele lat upłynęło. Jeszcze powiemy sobie o jego bardzo przykrych doświadczeniach i o postawie w tych doświadczeniach. Czy ktoś pamięta, ile lat miał Dawid wtedy, kiedy faktycznie został królem? Miał około 17 lat wtedy, kiedy został pomazany. Ile lat musiał czekać? Pamiętacie? Miał 20? Na zasadzie, kto da więcej? Więcej niż 20? Dobrze, Beniu, dobrze powiedziałeś. 30 lat miał. 13 lat czekał. I w międzyczasie wydarzyło się wiele rzeczy, które go jeszcze przygotowały do tego, żeby był dobrym królem w Izraelu. I wy tutaj wspomnieliście również bardzo znaną historię, dotyczącą Dawida i Goliata. Ja myślę, że każdy tą historię doskonale zna i pamięta postawę Dawida, ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na pewno macie na świeżo jeszcze pamięci dzisiejszy werset manny, który zwracał uwagę, tak jak dzisiaj tutaj komentowaliście, że pewne rzeczy, które dokonują chrześcijanie w chwili obecnej, a mężowie Boży, którzy żyli wcześniej z narodu izraelskiego, dokonywali również, to czy dokonywali tego z własnej mocy, z własnej siły, bazując na tym, co oni sami potrafią? Co dla nich było najważniejsze? Pamiętacie, tak samo jak dzisiaj mówiliśmy o apostole Pawle, czy to własna jego moc dawała mu zwycięstwo, czy co dawało mu zwycięstwo i wygraną? Pamiętacie? Tak? Głośno? Pomoc Boża. I teraz zobaczcie, co jest powiedziane wtedy, kiedy jako ten, który walczył z Goliatem, musiał mu się przeciwstawić, jakich słów użył. I tutaj w 17 rozdziale, gdzie jest opisana historia z Dawidem o Goliatem, chciałbym, żeby ktoś tylko przeczytał wersety od 45 do 47. Kto by nam przeczytał? Proszę bardzo.
Ola. Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępu, Boga szeregów izraelskich, które zemdliłeś. dzisiaj wydacie Pan moją rękę i zabijecie, i odetnę Ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska plińskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga.
I może jeszcze 47, bo on się też męczy.
Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i uczniów wspomaga Pan, że wojna należy do Pana i On wyda Was w ręce.
Dziękuję bardzo. Zwróćcie uwagę, on nie powiedział, że to ja jestem takim wspaniałym wojownikiem, chociaż wcześniej mówił, że był w stanie wygrać potyczkę z lwem i z niedźwiedziem. Ale powiedział, jeszcze raz zacytuję te słowa, które tutaj mówiliśmy, ale ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zażyłeś. Czyli wiedział, że Bóg udzieli mu pomocy i wtedy będzie w stanie wygrać. Jak pamiętacie, wygrał tą walkę z Goliatem, przeciwnikiem, który go przekraczał pod każdym fizycznym względem. Nie wiem, czy niektórzy pamiętają, jakiego wzrostu był Goliat. Około 3 metrów. Człowiek, który tutaj miałby problemy ze stanięciem w tym miejscu, głowa by mu jeszcze wystawała. Tak? Dawid nie był tak potężnym mężem. Jak pamiętacie, uzbrojony był w ten sposób, który właściwie prawie, że nie dawał możliwości zaatakowania go. I wtedy, kiedy Goliat zlekceważył swojego przeciwnika, kiedy odsłonił swoje czoło i zaczął się z niego śmiać, że tutaj wysyłają przeciwko niemu takiego chłopczyka, który gdzieś tam z jakimś kamyczkiem, wtedy okazało się, że przegrał. Ale to również wymagało wielkiej odwagi, przede wszystkim wielkiej wiary w to, że Bóg udzieli mu swojej pomocy. Mamy jeszcze wiele rzeczy opisanych z tym, w jaki sposób znalazł się w otoczeniu króla Saula, ale jak myślicie, wtedy, kiedy wygrał potyczkę z Goliatem, czy w narodzie izraelskim nie zaczęto myśleć, że to Dawid powinien być królem? Zaczęto go coraz bardziej cenić i w związku z tym, jak myślicie, co zaczął myśleć Saul o Dawidzie? Jak się zaczął wobec niego zachowywać? No niestety. Zwykła ludzka zazdrość i to, że wiedział, że to będzie ten, którego Bóg pomazał na króla, doprowadziły do tego, że niestety bardzo źle się przeciwko niemu zachowywał. Ja chciałem tylko wspomnieć o właśnie wtedy człowieku, który będąc synem Saula, bardzo zaprzyjaźnił się z Dawidem. I teraz zobaczcie, jak piękna i wspaniała była ta przyjaźń. Dlaczego? Bo Jonatan, mimo że jego ojciec był królem, nie występował przeciwko Dawidowi, ale mu pomagał w bardzo ciężkich sytuacjach. Bóg tak pokierował, że Dawid znalazł się w otoczeniu Saula i pamiętacie, wykazywał jeszcze jeden wielki, wspaniały talent, który posiadał. Pamiętacie, w jaki sposób w ogóle Dawid trafił w otoczenie Saula? W jakim celu go sprowadzono? Co się działo z Saulem? Bardzo często miał, bardzo, można powiedzieć, czarne myśli. Co mu wtedy pomagało? Tak? Jonatan doskonale zna historię Dawida i swojego imiennika, a może ktoś jeszcze? Tak? Tak? To Jonatana poprosimy.
On ładnie grał na harfie, dobre, ładne pieśni śpiewał, co mu pomagało znowu dojść do siebie.
Tak. Jakbyśmy popatrzyli do 16 rozdziału, to tam jest wspomniane w ten sposób od 14 do 16. Może ktoś by nam przeczytał z tego 16 rozdziału 1 Samuelowej ten 16 werset. Tam jest właśnie powiedziane o jego talencie, dlaczego trafił do otoczenia Saula. Proszę bardzo.
Niech zdarzy Pan nasz, a słudzy Twoi, którzy są przed Tobą, bo szukają męża, co by umiał grać na harfie, że gdy się napadnie duch Boży, duch zagra ręką swą, a ujrzyć się.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, grał pięknie na harfie. No i teraz słuchajcie, nie dość, że był wspaniałym wojownikiem, bardzo dzielnym człowiekiem, to miał jeszcze jeden piękny talent. Jaka księga jest dowodem jego talentu? Psalmy Dawidowe, prawda? Piękne wiersze, które opisuje i swoje przeżycia, i swoje doświadczenia, no i również pokazuje, że miał piękny talent poetycki i jak wiecie, my nie znamy oryginalnych melodii, ale to psalmy były śpiewane w narodzie izraelskim. Czyli było granie na instrumentach i było śpiewanie psalmów. I z pewnością przynosiło to ukojenie. Ale czy zawsze Saul był wdzięczny Dawidowi za to, że on grał? Czy zawsze się wobec niego odpowiednio zachowywał? Tak? Oprócz Jonatana ktoś jeszcze pamięta? Michał? Nie. A no właśnie. No słuchajcie, ja tylko wspomnę o jednym takim wydarzeniu. W 18 rozdziale, wtedy kiedy grał Dawid na harfie, tak jak to czynił co dzień, czyli właściwie przynosił ulgę królowi, no ten się w bardzo brzydki sposób zachował. Przeczytajmy sobie może od wersetu 9 do 11 ten 18 rozdział. Kto by nam przeczytał? O, tyle osób ma Biblię. Wszyscy mają. Ola, proszę. Osiemnasty rozdział od 9 do 11.
Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił Saula z wiedzy od Boga, jak już w domu popatrzał. Dawid grał na harfie jak co dzień. Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznią z tym zajarem przy twarzy Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed tym dwukrotnie.
Dziękuję bardzo. Zobaczcie. No ja myślę, że biorąc pod uwagę taką sytuację, gdybyście się wy spotkali z taką sytuacją, że ktoś by nastawał na wasze życie, chciał was zabić, no ja myślę, że otaczać kogoś takiego miłością i szacunkiem byłoby bardzo, bardzo trudno. Ja nie wiem, czy ja bym się po sobie mógł spodziewać, wiedząc, że ktoś chce mnie pozbawić życia, żeby nie pomyśleć sobie, jak ty chcesz mnie zabić, to ja cię zabiję jeszcze wcześniej, żeby przeżyć. A jak będziecie mogli za chwileczkę przypomnieć sobie dwa takie wydarzenia z życia Dawida, wcale takie myśli mu nie chodziły po głowie. I zobaczmy jeszcze rozdział 19, werset 1 i 2, jak się zachowywał wtedy Jonatan właśnie. Wielki, wspaniały przyjaciel Dawida. Kto by nam przeczytał 19, rozdział, werset 1 i 2? Proszę bardzo.
A Saul mawiał do Jonatana, swego syna i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. Jonatan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc: ojciec mój Saul chce cię zabić. Strzeż się więc jutro rano, odprostań w kryciu i schować.
Dziękuję bardzo. A więc zobaczcie, Jonatan ostrzegł Dawida, pozwolił mu i w tej, i w innej sytuacji uciec, schować się, żeby nie został zabity. No... Było to z pewnością bardzo trudne doświadczenie dla Jonatana. Z jednej strony przyjaciel, z drugiej jego własny ojciec, który jest królem. Komu okazać wierność i posłuszeństwo? Ale on wiedział, że to, co czyni Saul, jest rzeczą niewłaściwą. W związku z tym zobaczcie, jaka wspaniała przyjaźń tutaj była, że bez względu na to, że jego własny ojciec występował przeciwko Dawidowi, sprzyjał Dawidowi, uchronił jego życie przed tym, żeby mu się nic nie stało. I teraz słuchajcie, no niestety, jak przedtem przeczytaliśmy, ten zły duch bardzo często doprowadzał Saula do tej myśli, że musi zabić Dawida. I starał się to uczynić w każdy możliwy sposób. Ja tylko wspomnę o dwóch sytuacjach i jak się wtedy Dawid zachował. Zobaczmy 24 rozdział. Było takich sytuacji bardzo wiele. Ale może tak, 24 rozdział i przeczytalibyśmy sobie wersety od 1 do 5. Mamy tam jedną z takich sytuacji opisaną, kiedy to Saul ścigał Dawida i Dawid musiał wykazać się odpowiednią postawą. Kto by przeczytał? 24 od 1 do 5. Tak, oprócz Oli ktoś jeszcze ma Biblię? Proszę bardzo.
A tak pewnie sam się Dawid i mieszkał na miejscach ogólnych animacji. I samo kiedy się wrócił Saul z pogoni za tymi stronami, powiedziano na niego, bo to Dawid jest na puszczy Enzaki. Wziąwszy wtedy Saul 3000 mężów przebranych do wszystkiego Izraela, poszedł szukać Dawida i mężów jego, powierzchni Saul posiedzili. Wyszedł ku ogonom owczym, które były pod drogi. Tam była jaskinia, do której przed Saul na potrzebę przyrodzoną Adamów i mężowie jego siedzieli po stronach jaskini. Rzekli mężowie Dawidowi do mnie: oto dzień, o którym ci powiedział Pan. Oto ja dawam przyjaciela twego w ręce twoje, a uczynisz mnie, jak to się będzie podobało w oczach twoich. Chciał, by Dawid i różną pociwu kraj w troszczę Saulowi.
Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jaka trudna sytuacja dla Dawida. Jest ścigany, zobaczcie, jeden człowiek, a Saul wziął 3000 wojowników wybranych z Izraela i ścigał go. I tak Pan pokierował, że Saul znalazł się w jaskini, w której Dawid z bardzo malutką grupką swoich żołnierzy schował się. Saul wszedł do tej jaskini, nie wiedział, że tam Dawid jest w środku. I właściwie w tym momencie wojownicy co mu podszeptują? No słuchaj, Pan wydał twojego przeciwnika, twojego wroga w twoje ręce. Zabij go. I on na dowód tego, że mógł to zrobić, ale tego nie zrobił, ucina tylko kraj płaszcza. Jak sami wiecie, w każdej chwili mógł tylko troszkę dalej sięgnąć mieczem i zabić swojego wroga, swojego przeciwnika. Ale tego nie uczynił. I nawet z tego powodu było mu przykro i ruszało go sumienie, że może nie powinien był tego nawet uczynić w tym momencie. I zobaczcie, w wersecie 7, mimo że wojownicy mu tak podpowiadają, to mówi tutaj, że Bóg na pewno nie byłby z tego zadowolony i dlatego mówi, że broń Boże, żebym miał uczynić tę rzecz mojemu Panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na Niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ja myślę, że większość ludzi jakby się zachowała w takiej sytuacji, jak myślicie? Co by zrobiła? Zabiłaby Saula. Dawid właściwie zachował się w sposób, który dla wielu ludzi jest zupełnie niezrozumiały. Pan wydał go w ręce jego, on tego nie uczynił. I wielokrotnie była właśnie taka sytuacja, że Saul znajdował się w jego rękach. Ja tylko chcę wspomnieć o tym, co jest opisane w rozdziale 26, bo tam mamy następną sytuację, która wydawałaby się jeszcze bardziej oczywista. Nie mamy na tyle czasu, żeby czytać tą historię, ja tylko zwrócę uwagę na pewne inne rzeczy. Otóż, słuchajcie, dalej Saul ściga Dawida, on już jest bardzo zmęczony, ucieka z jednego miejsca na drugie, chroni samego siebie, chroni swoją rodzinę, nawet służy innemu królowi, żeby tylko być z daleka od Saula. Natomiast tutaj mamy opisaną taką sytuację, kiedy znowu Saul rozbił obóz, ścigając Dawida i Pan tak pokierował, że Saul, nawet strażnicy, dowódca wojska, wszyscy zasnęli. Oczywiście była to taka sytuacja, że Pan, jak gdyby, można powiedzieć, doprowadził do tego, że ogarnął ich bardzo głęboki sen. I na tą sytuację znowu przychodzi Dawid ze swoim hetmanem wojska, Abiszajem, i zobaczcie, od wersetu 7 mamy opisaną sytuację właśnie, że Saul śpi, wszyscy śpią, on podchodzi do niego i co widzi? Obok Saula jest bita włócznia w ziemię. No nic, tylko co znowu zrobić? Wziąć tą... Tak, zabić. I teraz jak myślicie, co, jakie myśli kotłowały się w głowie Dawida w tym momencie, kiedy znalazł się w tej sytuacji? Czy to opatrzność Pańska tak pokierowała? Czy może faktycznie Bóg wydał w jego ręce jego wroga? Kiedy te myśli kotłowały się w jego głowie, to odzywa się Abiszaj, jego hetman wojska. I może ktoś odczytałby nam werset 8. Bo zobaczcie, jak tutaj przeciwnik używa najbliższej osoby, żeby go pobudzić do złej rzeczy. Proszę bardzo, Sara.
Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przywożę go teraz mocno do ziemi z jednym uderzeniem, drugiego nie będzie potrzeba.
Dziękuję bardzo. Jak myślicie, gdyby Dawid w tym momencie tylko mrugnął oczami, co by Abiszaj zrobił? Zabiłby go. Jakbyście powiedzieli, gdyby tak rozpatrywać z punktu widzenia karnego, byłby odpowiedzialny Dawid za śmierć Saula? Czy nie byłby odpowiedzialny? Byłby. Dlaczego? Bo zezwoliłby na to, a przede wszystkim Abiszaj był jego wojownikiem. Był mu podległy. Ale mógłby ktoś powiedzieć, no tak, ale on tego nie uczynił swoimi rękoma. Prawda? nic nie zrobił, tylko pozwolił. Ale on doskonale wiedział, że to by obciążyło jego sumienie. Zobaczcie, jakie trudne doświadczenie stanęło przed nim i jak zachował się w tym doświadczeniu. Dlatego, że werset 9 i 10 mówią nam, jak zareagował Dawid i dlaczego tak zrobił. Jak widział wolę pańską i opatrzność pańską w takim właśnie doświadczeniu. Kto by przeczytał nam teraz wersety 9 i 10? Proszę bardzo, tak, Dawid.
Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko On Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie.
Dziękuję bardzo. Czyli teraz zobaczcie, on wiedział, że ma zostać królem, ale zdawał sobie sprawę również, że nie na tym ma polegać wypełnianie się opatrzności pańskiej. Bardzo często ludzie myślą, że cel uświęca środki. I wielu ludziom wydawało się, że jeżeli Bóg ich do jakiegoś celu przewidział, to mogą po trupach dążyć do tego celu, nie stosując się do żadnych zaleceń. Dawid wiedział, że tego mu nie wolno uczynić. Jak myślicie, co by się wydarzyło, gdyby Abiszaj wtedy zabił Saula? Czy Dawid by został królem?
Nie
zostałby. Pan by tak pokierował, żeby on tym królem nie został. Tak mi się wydaje. Albo by doprowadził do takich doświadczeń, które byłyby bardzo ciężkie w jego życiu. A więc widzimy, że tutaj naprawdę zachował się w bardzo piękny sposób. Był sprawiedliwy i wierny Bogu w tym, jak to rozumiał. Ale teraz tak jak czytaliśmy te wersety, opatrzność pańska zdziałała jednak w ten sposób, że zginął Saul i niestety przy tej okazji również zginął kto? Jonatan. Tak? I teraz słuchajcie, no tak właściwie to wielu ludzi jakby się zachowało w tym momencie, kiedy by się dowiedziało, że kandydat, właściwie król, przez którego on nie mógł wejść na tron, już nie żyje, zginął. Co by ogłosili? Żałobę? Tak? No radość w całym państwie, no bo jak nie ma tego, który był na tronie, a on teraz może wejść, to by się bardzo ucieszyli. A czy tak faktycznie Dawid ogłosił po śmierci Saula i Jonatana? Czy bardzo się cieszył? No zupełnie odwrotnie. Bardzo mu było przykro. Ogłosił żałobę z tego właśnie powodu. I zobaczcie, co mamy powiedziane w drugiej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale, jak się zachowywał właśnie po śmierci Saula i Jonatana. Może tylko malutki fragment, na który sobie tutaj zwrócimy uwagę. Tam jest cała historia, jak posłaniec przychodzi i chwali się tym, że to on dobił, można powiedzieć, Saula. No, nie było się czym chwalić. Może tylko werset 17 ktoś by nam odczytał z tego pierwszego rozdziału. Proszę bardzo, tak, Adrian, przeczytaj.
Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i Jonatanie, jego synu.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, zaśpiewał pieśń żałobną, było mu tak przykro, że i jego przyjaciel, i również i Saul zakończyli swoje życie. I teraz, drodzy, przechodzimy do takiej sytuacji, kiedy faktycznie już mógł zostać królem. W 5 rozdziale, a wersecie 4 przeczytamy sobie o tym, kiedy został królem i ile lat panował. Kto by nam odczytał 5 rozdział, werset 4? Proszę bardzo.
30 lat było Dawidowi, gdy począł królować, a królował przez 40 lat.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, przepraszam, panował przez 40 lat. Bardzo długi okres czasu. Słuchajcie, nie mamy tutaj czasu na to, żeby zastanawiać się nad tym, co uczynił w czasie swojego panowania, ale Pan mu naprawdę bardzo błogosławił. To był król, któremu Pan dawał zwycięstwo w bardzo wielu bitwach, potyczkach z Filistyńczykami, z wieloma innymi narodami. I te panowanie, gdybyśmy tak popatrzyli z punktu widzenia historii, to mniej więcej XI wiek przed naszą erą. Te 40 lat tam się mniej więcej mieszczą. Powiedzieliśmy o wielu bardzo przyjemnych, wspaniałych kartach, stronach historii z jego życia. Ale tak jak już wcześniej zaznaczyłem, Biblia mówi nie tylko o wzlotach, ale mówi również o upadkach, o doświadczeniach. No bo słuchajcie, no niestety tak jest z człowiekiem, że powodzenie, kiedy mu się dobrze powodzi, kiedy ma wysokie stanowisko, to wielu ludzi po pewnym czasie zaczyna myśleć, że jest na takim poziomie, na takim stanowisku, że wolno mu już zrobić wszystko. I przykłady nie tylko biblijne, ale przykłady świeckie pokazują, że władza jest takim czynnikiem, który bardzo deprawuje ludzi. I chciałem wspomnieć o pewnej historii, która wydarzyła się w trakcie życia Dawida, która była bardzo przykrą historią. Otóż, drodzy, wy na pewno znacie jednego z synów, bardzo słynnego syna Dawida, który nazywał się jak? No, następca na tronie. Salomon. Oczywiście. Słynący z jakiej cechy przede wszystkim? Z mądrości, tak? Na pewno pamiętacie autentyczną historię, kiedy do Salomona przyszły dwie niewiasty, które twierdziły, że to jest jej dziecko. Każda twierdziła, że to jest jej dziecko. Na pewno pamiętacie te zdanie, tak, Salomona, które wydawało się na początku absurdalne. No bo słuchajcie, no czy dziecko można podzielić mieczem na pół i każdemu dać po połowie? No na pewno nikt by na taki pomysł autentycznie nie wpadł. Dlaczego przypominam tego człowieka? Dlatego, że Salomon był był synem umiłowanej żony Dawida, która miała jak na imię? Nie pamiętacie? A pamiętacie niestety, w jaki sposób ta jego umiłowana żona stała się jego żoną? Czy ona od samego początku była jego żoną? No tutaj niestety musimy troszeczkę wrócić się w historii i powiedzieć sobie o wydarzeniu, które no nie było tak bardzo przyjemne. Otóż w drugiej Księdze Samuelowej, w 11 rozdziale, mamy opisaną właśnie taką sytuację, kiedy król Dawid, przyglądając się różnym niewiastom, zakochał się, ale niestety już w żonie, a pamiętacie, jak się nazywał ten mąż, którego żonę on wtedy pokochał? Uriasz. Tak jest. W żonie Uriasza. Bardzo mu się spodobało. I dlaczego wcześniej wspomniałem, że niestety bardzo często tak jest, że ktoś, kto ma wysokie stanowisko, którego władza jest praktycznie władzą absolutną, myśli, że mu wszystko wolno. Słuchajcie, w tamtych czasach słowo króla to było słowo, któremu się nikt nie śmiał przeciwstawić. I wielu królów właśnie upadało z tego powodu, że w pewnym momencie wydawało mu się, że oni są jak Bóg. Mogą wszystko. I Dawid wpadł na taki bardzo niemiły pomysł. Zastanawiał się, co zrobić, żeby pozbyć się Uriasza. I niestety popełnił wielki błąd i wielki grzech, który wcześniej udało mu się uniknąć. Jak pamiętacie, jak rozmawialiśmy przed chwileczką, mówiliśmy o Saulu, to pamiętacie, że na sugestie Abiszaja, że on to może uczynić, powiedział: nie wolno mi podnosić ręki na pomazańca pańskiego. Wiedział, że to byłby grzech. A czy ktoś z was pamięta, w jaki sposób doprowadził do śmierci Uriasza? Czy sam go zabił? Sara, pamiętasz? Jeszcze raz głośniej? Tak. A jeszcze pamiętacie, co kazał zrobić? Nie tylko pomyślał sobie, no dobra, jak jest wojna, no zobaczymy, jak tam opatrzność pańska będzie kierować. Co rozkazał swoim żołnierzom?
Żeby go naprzedzie.
Tak jest. Żeby go postawić naprzedzie, a nawet jak będą atakować, to co mają w pewnym momencie zrobić?
Odejść,
opuścić go, tak żeby on został sam. No tu już on nie miał najmniejszych szans do przeżycia. No i niestety ten rozdział 11 opisuje nam właśnie taką sytuację, kiedy Uriasz jest wysłany na wojnę, walczy, w pewnym momencie jego, można powiedzieć, żołnierze zostawiają go i ginie. Co się dzieje? No, jego żona staje się wolną kobietą. I Teraz może ktoś by nam przypomniał, albo tak jak będziecie tutaj patrzeć na 11 rozdział, to tam nawet może jak ktoś ma, w niektórych Bibliach jest nawet napisane imię tej kobiety.
Batrzeba.
Tak, Batrzeba, czy w niektórych przykładach jest troszkę inne imię użyte, ale to chodzi właśnie o tą niewiastę. I teraz, drodzy, już tutaj mamy bardzo przykrą rzecz. Tak, no właśnie. Ale Pan Bóg postarał się, żeby król jednak zrozumiał swój grzech. I wysyła do niego kogoś bardzo ważnego. Pamiętacie?
Proroka Natana.
Proroka Natana. Ale teraz zobaczcie mądrość Bożą. Czy prorok przychodzi do niego i mówi: ty niedobry królu, ty źle zrobiłeś. Pamiętacie, co się dzieje? Opowiada mu historię. Pamiętacie, jaką historię? Taką jak gdyby, no nie wiadomo było, czy to jest bajka, czy to jest autentyczna historia, ale biorąc pod uwagę reakcję króla na tą historię, opowiada mu pewną historię, jak gdyby prosząc króla o jego opinię, o jego sąd w tej sprawie. Pamiętacie tą historię, którą mu opowiada? I odwołuje się do przykładu właśnie jakiego? Pamiętacie, mówiliśmy, że Dawid, zanim został królem, był, przypomnijcie jeszcze raz, kim?
Pasterzem.
Był człowiekiem, który zajmował się owieczkami. Bardzo te owieczki kochał, jak powiedzieliśmy. No był gotów nawet, można powiedzieć, no ryzykować swoim życiem i zdrowiem. Jaką prorok Natan opowiada historię? O czym?
Że ten bogatszy ma owieczkę wybraną i
Właśnie. Opowiada no, taką bardzo przykrą historię, mówiąc o tym, że było dwóch ludzi. Jeden był bardzo biedny i miał tylko jedną owieczkę, którą właśnie tak bardzo kochał. Karmił, poił, opiekował się nią, tak? No, bardzo zajmował się tą owieczką. Miał tylko ją jedną. Był człowiek bogaty, który miał bardzo dużo owiec. Ale ten bogaty człowiek, wtedy kiedy przyszedł gość do niego, zastanawia się, no trzeba byłoby jakąś ucztę, trzeba byłoby go nakarmić. Żal mu było tych swoich owieczek i co zrobił? Zabił owieczkę od tego biednego. Pamiętacie, jak zareagował król na to? Rozdział 12. Przeczytajmy sobie tylko werset 5. Kto by nam przeczytał z 12 rozdziału werset 5? Proszę. Tak, proszę.
Wtedy zapaliwszy się gniewem Dawid na onego męża, bardzo rzekł do Natana: jako żywy Pan, że godzien śmierci jest mąż, który to uczynił.
Dobrze, i teraz zobaczcie, co robi prorok Natan? Po tym, jak Dawid wydał wyrok, to mówi do niego tak: królu, ale to ty jesteś tym człowiekiem. Ty tak zrobiłeś z Uriaszem, który miał tylko jedną żonę, a ty właściwie jako król mogłeś, ale w legalny sposób, mieć bardzo wiele żon. Pamiętacie, że no jego syn Salomon, no niestety można powiedzieć, poszedł właśnie w tą stronę. Jak pamiętacie, słynął nie tylko z mądrości, ale chyba później niektórzy mówią, że tej mądrości już mu zabrakło. Dlaczego? Czy on miał tylko jedną żonę? Jest powiedziane, że miał parę set żon, tak? No nie wiem, jak on to wytrzymywał, ale miał paręset żon w tym momencie. Faktycznie nie świadczy to o jego wielkiej mądrości, ale to były zupełnie inne czasy, zupełnie inne warunki. Ale teraz na co wam chcę zwrócić uwagę? Przeczytaliśmy sobie ten fragment, że Dawid zapłonął wielkim gniewem, jak się okazało, na samego siebie. Ale kiedy Natan mu powiedział: to ty jesteś tym człowiekiem, to ty źle zrobiłeś, jak myślicie, co większość królów zrobiłaby w takiej sytuacji? Jakby potraktowała człowieka, który mu śmie zwracać uwagę, tak? Właśnie. A czy Dawid tak uczynił? Czy Dawid zwrócił się przeciwko Natanowi? A no właśnie nie. I teraz zobaczmy, co werset 13 nam mówi wtedy, kiedy Natan mu przedstawił, co się wydarzyło. Uświadomił mu całą głębię jego grzechu i nieszczęścia, które wyrządził. Kto przeczytałby nam werset 13? Tak? Jedna rączka w górze, ta sama. Proszę bardzo. Tak? No to Dawid przeczyta o Dawidzie.
Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił swój grzech, nie mówisz.
Tak jest. I słuchajcie, gdybyście mieli chwilkę czasu, to odsyłam was do psalmu 51. Dlaczego? Bo ten psalm 51 to psalm pokutny Dawida, który zrozumiał swój grzech. I oczywiście Pan mu odpuścił. Dlaczego? Bo on pokutował, bo żałował za to, co uczynił. I to jest tutaj rzecz naprawdę warta podkreślenia. Dlaczego? Bo zobaczcie, wcześniej Dawid był bardzo dobrym człowiekiem. Zdarzył mu się bardzo ciężki grzech i upadek. Ale czy to oznaczało, że Bóg go przekreślił, że Bóg go odrzucił? Nie. Kiedy widział jego pokutę, jego żal za grzechy, tego, że zauważył, że źle uczynił, no już niestety życia Uriaszowi nie mógł wrócić, to Pan mu powiedział, twój grzech będzie odpuszczony. Ale pamiętacie, co wydarzyło się, jakie pierwsze nieszczęście, które spotkało króla Dawida za to, że dopuścił się takiego grzechu? Pamiętacie, Michał, pamiętasz? Co się wydarzyło?
Tamto dziecko umarło.
Tak. Otóż miał mieć dziecko, które miało się urodzić właśnie z tą ukochaną przez niego później żoną, Batszebą. To dziecko niestety urodziło się martwe. Ale czy pamiętacie, jak jeszcze Pan Bóg go ukarał w bardzo też trudny sposób? Pamiętacie, jak miał na imię jeden z synów Dawida? Na A. Ktoś pamięta?
Absalom.
I pamiętacie, w jaki sposób zachował się wobec Dawida? No pewnego, można powiedzieć, pewnego, przez pewien okres czasu zdobywał swoich zwolenników, a później obrócił się przeciwko własnemu ojcu i jego własny ojciec musiał przed nim uciekać. Dlaczego to przypominam? Żeby pokazać, że Pan również ukarał go za to, co źle uczynił. Moi drodzy, można byłoby jeszcze bardzo dużo mówić na temat tego, co dokonał Dawid. Ale spróbujmy na koniec podsumować to, co powiedzieliśmy sobie na temat męża Bożego. Ja myślę, że nasze dzisiejsze krótkie rozważania pozwolą wam zapamiętać sobie przede wszystkim to, na co Bóg zwracał uwagę wtedy, kiedy chciał, aby Dawid został królem, kiedy go powoływał. Może jeszcze ktoś raz by nam przypomniał, jakie cechy były tutaj bardzo ważne. Tak?
Męstwo.
Dobrze.
Co?
Tak. I bardzo ładnie, dobre, czyste serce. Tak jest. I to zachowanie później w wielu wypadkach się pojawiało. I to, co podkreślaliśmy przy sytuacji dotyczącej Dawida i Goliata, tak? To tutaj jeszcze raz przypomnijmy sobie, dlaczego akurat Dawid był w stanie wystąpić przeciwko Goliatowi, chociaż z ludzkiego punktu widzenia nie miał najmniejszych szans. Jeszcze raz, Kuma, proszę. I to jest warte do zapamiętania. Pamiętajcie o tej bardzo ważnej rzeczy. Bóg mówi do wszystkich, moc moja wykonuje się w słabości. Albo inaczej apostoł Paweł mówi, wszystko mogę, ale w Chrystusie, który mnie posila. Bez Pana Jezusa, bez Boga nie możemy uczynić niczego. I to, co powiedzieliśmy sobie również o jego bardzo przykrym doświadczeniu. Dlaczego Bóg mu wybaczył? Na co zwrócił uwagę? Tak? Kubuś, bardzo ładnie.
Tak? Spostrzegł, że tak. Zrobił źle. Aha. Po prostu smutnął się, że...
Tak jest. I pokutował, tak? Przyznał się, wyraził żal za to. I teraz słuchajcie. No ja myślę, że tak jak mnie również, no nikt z nas nie jest doskonały, zdarzyło się wiele sytuacji, które po przemyśleniu okazało się, że zrobiłem rzeczy nieodpowiednie, które się Panu Bogu nie podobają. Tak, na pewno i w waszym życiu zdarzyło się coś takiego i wydarzy się. Do końca życia będziemy czynić rzeczy, które nie będą się podobać Bogu, ale co jest najważniejsze? Żebyśmy po każdej takiej sytuacji, analizując, tak jak król przeanalizował po tej opowiadaniu, któremu powiedział Natan, to co on uczynił, to przede wszystkim pamiętali, że Bóg nam jest w stanie to wybaczyć, jeżeli będziemy pokutować, jeżeli będziemy żałować, jeżeli go przeprosimy za to, wtedy nas nie odrzuci i wtedy możemy liczyć na jego wielkie błogosławieństwo, bo Dawid jest z pewnością jednym z filarów jakiej klasy ludu Bożego? Pamiętacie? jaką Bóg w tym czasie wybierał klasę? Starożytnogodnych, mężów Starego Testamentu, świętych Starego Testamentu, jest jedną z najwspanialszych postaci. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę, za Wasze zaangażowanie, że tak ładnie pomagaliście mi, czytając wersety i odpowiadając. Myślę, że ta historia przyda Wam się w różnych próbach, doświadczenia. Dziękuję Wam bardzo za miłą społeczność, że mogłem spędzić te trochę czasu z Wami. Nie ze wszystkimi będę w stanie się pożegnać i złożyć życzenia. W związku z tym, korzystając, że mam tutaj głos, życzę Wam, aby Pan Was prowadził, wzmacniał i posilał w tej społeczności, żebyście mogli jak najwięcej skorzystać duchowo i również zawiązując przyjaźnie, rozwijając te przyjaźnie, rozwijając swój umysł, rozwijając swoje serce, żebyście w codziennym życiu mogli korzystać z tych cennych rad, wskazówek Słowa Bożego. Niech Pan Wam błogosławi. Dziękuję bardzo za uwagę.